dziękuję za dzisiejszy dzień, dziękuję, że tu jesteśmy. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że będziesz mówił do nas. Sherio la mikimo setro la pira lai, kerdiome sidra laia. Żebyś nas przenikał swoim duchem, żebyś nas przenikał swoim słowem, żebyśmy mogli naprawdę wyjść dzisiaj nakarmieni, zainspirowani, zmienieni i lepsi z tego miejsca. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Twoje słowo ma moc nas uświęcić, zmienić, podnieść i zachęcić. Ojcze, dziękuję Ci za słowo głoszone z mocą i z objawieniem. Ojcze, dziękuję Ci za namaszczenie w ustach i namaszczenie w uszach. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Więc tytuł słowa to jest Jego twarz. Jego twarz. I otwórzcie ze mną od razu werset z Przypowieści Salomona, 16 rozdział, 15 wiersz. To jest słowo, które mnie bardzo dotknęło, jest inspiracją w ogóle do całego tego słowa. Przypowieści Salomona 16:5. Macie? W jaśniejącej twarzy króla jest życie, a jego łaska jest jak obłok z deszczem wiosennym. W jaśniejącej twarzy króla jest życie, a jego łaska jak obłok z deszczem wiosennym. Wiecie, kiedy czytałem ten Przypowieści Salomona 16:15. Nie ma tam tego? Czasami są różne dziwne rzeczy się zdarzają, więc może ja też sprawdzę. Jest? Przypowieści Salomona 16:15. Okej. W jaśniejącej twarzy króla jest życie, a jego łaska jest jak obłok z deszczem wiosennym. Wiecie, przeczytałem to słowo i Bóg mnie natychmiast dotknął, że wszystko, czego potrzebujemy dla nas, potrzebujemy życia, jest w twarzy Boga. Jest w twarzy króla. Okej? Okay? Co to znaczy? Czy to znaczy, że mamy malować Jego twarz? Czy to mamy, że mamy medytować Jego twarz? Myślę, że nie, ponieważ Stary Testament jest dosyć klarowny i jasny i mówi, żebyśmy nie próbowali tworzyć podobizny, a tym bardziej czcić jakieś podobizny Boga. Ale jednak Biblia... Poszedłem za tym wersetem i zobaczyłem, że Biblia ciągle na nowo i na nowo mówi o szukaniu twarzy Boga, o szukaniu oblicza Bożego. I wiesz, moja droga do Boga zaczęła się od tego, że zacząłem tęsknić za Bogiem. I tak naprawdę Bóg na drogę poszukiwania Go wprowadził mnie przez to, że mi się objawił i w jakiś sposób skontaktował się ze mną. I ja zacząłem tęsknić za Nim. I moje nawrócenie i moja całe moje życie z Bogiem nie bierze się stąd, że dotarła do mnie jakaś tylko prawdziwa myśl, że żyję źle, a powinienem lepiej, chociaż takie myśli też były, ale było coś więcej, była tęsknota za tym, że jest coś więcej, że jest prawdziwe życie, że jest realne życie, że jest Bóg, który... szuka mnie i którego ja bardzo chcę poznać. Ja chcę poznać Go takim, jakim On jest. Chcę Go doświadczyć. Wiesz, jeden z pierwszych, to jest chyba pierwszy fragment w ogóle w Biblii, kiedy jest mowa o Bożym obliczu, to jest w tym momencie, kiedy jest powiedziane, że Kain rozmawiał z Bogiem. Bóg do niego powiedział o tym, co zrobił i o tym, jak będzie wyglądało dalej jego życie. Jest powiedziane, i odszedł Kain sprzed oblicza Bożego. Amen. Można by to tak po prostu przyjąć, że jest audiencja, jest spotkanie, jest odejście, ale jak znamy, co zrobił Kain, prawda, że to jest ten człowiek na początku ludzkości, który zabija swojego brata i nie ma możliwości więcej mieć społeczności z Bogiem i odchodzi od oblicza Bożego, widzimy obraz wielkiej straty, że on odwraca się, odchodzi i już nie widzi tego oblicza Bożego. I wiecie, i cała Biblia nas zachęca do tego, żebyśmy szukali Bożego oblicza, żebyśmy Go szukali. Mam tutaj wiele słowa na ten temat, możecie sobie to wypisać, ponieważ słowo jest życiem. Jeden z fragmentów mówi tak, Przypowieści Salomona 105:4. Szukajcie Pana i mocy Jego, szukajcie zawsze oblicza Jego. Więc słowo mówi, zachęca nas do tego, żebyśmy szukali oblicza Jego. Żebyśmy szukali spotkania się z Bogiem, żebyśmy szukali intymności. Iż Bogu na niczym tak bardzo nie zależy, jak na tym, żebyśmy Jego szukali. Ja mam nadzieję, że nie muszę wyjaśniać, że to jest pewna twarz, to jest pewna przenośnia, tak? Że jeżeli rozmawiam z kimś twarzą twarz, to znaczy, że naprawdę z nim rozmawiam. Że rozmawiam z nim bez pośredników. Że to nie ktoś mi załatwił tą sprawę. Że nie rozmawiałem przez telefon, że nie była to kwestia tylko korespondencji, ale to była kwestia spotkania się z realną osobą, tak? Twarzą w twarz, już bliżej nie można z kimś rozmawiać. To jest najbliższa forma kontaktu, rozmowy i spotkania. I kiedy Biblia mówi, szukajcie oblicza Jego, szukajcie Jego twarzy, to mówi do nas, że mamy szukać Jego, mamy szukać Boga. Nie tylko szukać naszego sprawiedliwego postępowania, nie tylko próbować dowiedzieć się czegoś więcej o Bogu, nie szukania treści, teorii, lepszego zrozumienia, o co chodzi, ale żebyśmy naprawdę szukali Boga dla Niego samego, dla spotkania się z Nim samym. I to powiem wam, to jest bardzo mocne. Wiecie, w tym czasie mamy ten czas świąt i widzimy po prostu różne tradycje, różne zwyczaje. Mamy tych, którzy te tradycje uprawiają, mamy tych, którzy te tradycje starają się jakoś zwalczać. Ja powiem wam, generalnie mam i na jednych, i na drugich mam taki dystans i po prostu staram się do tego wszystkiego nie odnosić, bo ani mi się nie podobają ci, którzy pewnymi tradycjami epatują, jak i nie podobają mi się ci, którzy próbują za wszelką cenę te tradycje jakoś tak się biblijnie do nich odnieść, ponieważ nie widzę w tym żadnego życia. Bo mówię, zawsze to są ci, którzy szukają pewnego pokoju, pewnej tradycji i rytuale, i są ci, którzy myślą, że trzeba rytuał zmienić na jakiś inny. I myślę, jedni i drudzy strasznie błądzą. Amen. Ponieważ tak naprawdę chodzi o to, żeby spotkać się z przyjacielem, żeby spotkać się z osobą, żeby spotkać się z źródłem życia, żeby zobaczyć twarz Króla, w którym jest życie. I wiecie, Bóg nas do tego wzywa, żebyśmy Jego szukali dla Niego. Te wszystkie inne rzeczy są wartościowe, nie musimy ich odrzucać, natomiast przy okazji, które się przydarzają, ale i tak istota jest w spotkaniu się z Bogiem. Wiecie, Bóg daje nam informacje o sobie, tak? Daje nam wizytówkę, kim On jest. Napisał o sobie, tak? Natknął autorów i daje nam wizytówkę. Ta informacja o Nim jest ważna. Jest precyzyjna. Informacja ta wizytówka powstała na Boże zamówienie i została stworzona w sposób, jaki Bóg chciał. Co więcej, Bóg zlecił dystrybucję tej informacji, więc mówi, rozdawajcie to. Głoście Ewangelię, głoście Słowo Boże, docierajcie z tym, żeby ta wizytówka dotarła do ludzi. Więc wizytówka jest Boża, tak? To jest Jego wizytówka, to jest Jego zalecenie dla nas. Ale wiecie, to co chcę wam dzisiaj powiedzieć, to chcę wam powiedzieć, że to wciąż jest wizytówka, której celem jest doprowadzenie nas do żywej osoby Boga. Do żywej osoby Ojca, do żywej osoby Jezusa, do żyjącego Ducha Chrystusowego, do Ducha Świętego. Amen. Więc Bóg mówi, ja precyzyjnie opisałem siebie. Powstało to z mojej inspiracji. Jest to nie tylko wizytówka o mnie, ale jest to też informacja o was, instrukcja obsługi człowieka. Ale ostatecznie, jak otrzymujemy jakąkolwiek informację o kimś, jak otrzymujemy wizytówkę, to cel jest taki, żeby się skontaktować, żeby wiedzieć, gdzie szukać, żeby wiedzieć, gdzie ta osoba mieszka. Tam jest adres na wizytówce. Żeby wiedzieć, jaki jest e-mail, żeby można było tam napisać. Że tam jest na wizytówce jest numer konta, żeby można było przekazać część swojego życia oddać. Na tej wizytówce jest telefon, żeby można było zacząć rozmawiać, zadzwonić. Ale ostatecznie w wizytówce chodzi o to, żeby cały czas mieć dostęp do tej osoby i ostatecznie, żeby się umówić z tą osobą, odwiedzić ją, rozmawiać z nią, A ostatecznie, jak wiecie, ta wizytówka jest szczególna, bo ona podaje adres nie tylko Boga, ale i naszego wiecznego życia. Więc ostatecznie ta wizytówka, ta informacja prowadzi nas do tego, żebyśmy z Nim zamieszkali i na zawsze już z Nim pozostali i nigdy się od Niego nie odłączyli. Więc wiecie, jeżeli taka jest wieczność, jeżeli taki jest ostateczny cel, to w naszym życiu na ziemi nasze najważniejsze zadanie to jest szukać osoby Boga, to jest szukać Jego oblicza. Dlatego Słowo mówi, szukajcie Pana, szukajcie mocy Jego, szukajcie zawsze oblicza Jego. Halleluja, to jest po prostu piękne. Psalm 27 mówi, 8-9 mówi tak, z natchnienia Twego mówi serce moje, szukajcie oblicza mego, to mówi Dawid. On mówi pod natchnieniem Ducha Świętego, wypowiada proroctwo, mówi z natchnienia, mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. Nie mówi o swoim obliczu Dawid, tylko wypowiada proroctwo w imieniu Boga i mówi, tak mówi Pan, szukajcie mojego oblicza. I Dawid mówi, to Psalm 27:8, z natchnienia Twego mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. Prze to oblicza Twego szukam, Panie. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną, nie odtrącaj mnie w gniewie sługi swego. Ty jesteś pomocą moją, nie odrzucaj mnie i nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego. Wiecie, to jest najważniejsza część naszego życia. Żyć w przyjaźni z Bogiem, znać Boga, spotykać Boga, przebić się przez wszystkie bariery, żeby, tak jak mówi język staropolski, móc obcować z Bogiem. Albo mieć społeczność, albo mieć wspólnotę. Żyć w przyjaźni. Żyć razem, mieszkać razem. To jest wielkie Boże pragnienie. Psalm 42:3 mówi tak. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedy przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga. Wiesz, cała Biblia mówi o tym, że to człowiek ma nastawić kierunek swojego życia, żeby spotkać się z Bogiem, żeby Go doświadczyć, żeby Go poznać. Ponieważ kiedy spotyka się z Bogiem, to doświadcza napełnienia i doświadcza życia. Wszystko bez spotkania z Bogiem jest życiem z Bogiem, ale jest gdzieś bez spotkania się z Nim, to są informacje, to są zalecenia, instrukcje, dobre rady. To są Jego słowa, ale to nie jest On sam. I wiecie, kiedy Jezus chodził po ziemi, On bardzo duży nacisk na to kładł. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 39 wiersz, Ewangelia Jana 5:39, Jezus mówi tak, badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. Czy to jest prawda? Czy to jest słowo życia? Tak, to jest prawda. Ale Jezus robi krok dalej i mówi, to jest słowo życia. I mówi, wy badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot. I to prawda, bo one składają świadectwo o mnie. Więc On mówi, uczepiliście się tej wizytówki, myślicie, że macie tutaj życie, że macie wszystkie informacje o mnie. To prawda, bo to słowo mówi o mnie. Ale teraz mówi dalej, 40 wiersz, ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć życie. Więc wiesz, Jezus pokazuje pewną różnicę. Gdzie to, co ja bym chciał dzisiaj was zainspirować, to bym chciał jakoś tak was spróbować wepchnąć na głębie do miejsca tego rzeczywistego szukania Boga. Czy my musimy czytać Biblię? Oczywiście, bo będziemy zwiedzeni. Jeżeli nie będziemy konfrontować naszych wyobrażeń o Bogu z tym, co tu jest napisane, to popadniemy w herezję. To jest bardzo ważne. Ale to nam nie zastąpi, słowo nie zastąpi nam naszego pragnienia serca, gotowości, żeby podejść do Jezusa. Żeby rozmawiać z Nim twarzą w twarz. Żeby spotkać się z Nim. Jest różnica. Wiesz, o słowie jest powiedziane tak na przykład jeszcze. W liście do Rzymian 8:2 Paweł mówi tak, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uzwolnił nas od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Wiesz, list do Rzymian w tym fragmencie, w tym 8 rozdziale, 2-3 wiersz, mówi, że słowo, że zakon jest słaby. Dlaczego? Ponieważ my jesteśmy słabi. Gdyby te wszystkie przykazania trafiły na kogoś doskonałego, kto jest w stanie je wypełnić, to sprawa by była okej. Ale nie jest okej, ponieważ człowiek jest słaby. Nie jest w stanie wypełnić tej instrukcji. potrzebuje drugiej osoby, żywej osoby, żeby był w stanie żyć. Jest powiedziane, to w czym zakon był słaby, to w czym słowo było słabe, dokonał Bóg przez zesłanie osoby swojego Syna. W ciele, grzesznym ciele, takim ciele jak my. Amen? Zobaczcie, jak to jest zresztą powiedziane bardzo mocno, tak? W postaci grzesznego ciała. Miał to samo ciało, co my. I Bóg chce, żebyśmy my po prostu mieli z Nim kontakt. I to dopiero zaczyna zmieniać nasze życie. Ta relacja zaczyna zmieniać nasze życie. To jest bardzo ważne. Teraz pierwszy list do Tymoteusza mówi tak. Tymoteusza 1:8. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeśli ktoś robi z niego właściwy użytek. Więc się okazuje, że zakon może być zły, jeżeli ktoś z niego robi niewłaściwy użytek. Wiesz, jednym z niewłaściwych użytków, czy pożytków ze słowa, jest taki, że próbuje się zastąpić żywą, tętniącą relację z przyjacielem na listy od przyjaciela. To jest taka forma choroby psychicznej nawet, prawda? Że człowiek po prostu ucieka od relacji z innymi ludźmi. Może ich słuchać, może czytać listy, ale nie otworzy drzwi. Jest bardzo niebezpieczne. Ja myślę, że to jest często w naszym życiu tak, że możemy robić niewłaściwy użytek ze słowa. Chcemy nim zastąpić osobę. Apostoł Paweł, to zresztą czytałem tydzień temu, kiedy mówiłem o mocy ducha, jest mowa w słowie, że Paweł mówi, że jego zwiastowanie nie zasadza się na literze, na słowach, ale na mocy Bożej. Więc wiecie, ja wierzę, że Kościół, tak zresztą widzimy w całej historii Kościoła, przez ponad 2000 lat, widzimy, że, może nie jeszcze nie ponad chyba, przez prawie 2000 lat Kościoła, widzimy, że to zawsze tak funkcjonowało. Ludzie zawsze mieli dostęp do słowa, ale na tyle Boże życie się przebijało, na ile Bóg znajdował ludzi na ziemi, którzy przy pomocy tego słowa chcieli pójść dalej i chcieli spotkać się z Nim. Wiesz, i może ci ludzie to są w historii w ciągu 2000 lat bardzo różni ludzie. To byli mistycy, to byli jacyś pustelnicy, to byli zakonnicy, to byli reformatorzy, to byli przebudzeniowcy, ewangeliści, po prostu pastorzy, księża, zwykli wierzący, bez żadnych tytułów, ale zawsze to byli ci, którzy, mówiąc takim współczesnie modnym tekstem piosenki, że byli ludzie, którzy mówili, że musi być coś więcej, musi być coś dalej, musi być realność, że ten Bóg musi być, za tym musi stać Bóg. Że za tym stoi, to jest bramka, to jest furtka do tego, żeby wejść i spotkać Boga, zacząć żyć z Nim przyjaźni i rozmawiać z Nim. Wiesz, ludzie, chrześcijanie często są zagubieni, mimo że mają słowo. Dla mnie jest fascynujące. Wszyscy mamy te same Biblie. Chrześcijanie na całym świecie używają tej samej Biblii, a tak często się gubią. To jest fascynujące. Wiecie, jest tylko jedna przyczyna. Jeżeli masz tylko literę, to każdy może używać różnego rodzaju argumentów. Możesz się przepychać. Dzisiaj wierzysz w to. Później ktoś przyjdzie, zbija cię stropy, mówi, źle interpretowałeś. Ciach, ty jesteś zagubiony. Nie wiesz, co jest prawdą. A Jezus mówi, to mówi o mnie. Przyjdźcie do mnie. Wiesz, ja jestem zafascynowany. Ja po prostu mam wielu różnych przyjaciół. Mam przyjaciół katolików, mam przyjaciół protestantów. Nie mam prawosławnych, bo mi się nie udało. Mam przyjaciół w kościołach charyzmatycznych i niecharyzmatycznych. Mam przyjaciół wśród ludzi zupełnie ze świata, niewierzących w Boga. I powiem wam, się zawsze z nimi czuję bezpiecznie. Wtedy, kiedy jestem w bliskim kontakcie z Bogiem. Zawsze. Bo ja wtedy jestem z moim przyjacielem. I ja wtedy mogę bezpiecznie szukać, słuchać tego, w co inni wierzą, co inni mówią. Nie muszę ich obrzucać błotem. Nie muszę uciekać się do takich rzeczy, które często widzimy w internecie, jak ludzie zaczynają dyskutować o swoich doktrynach, czyli na zasadzie, A ja w to nie wierzę, bo to jest po prostu nieprawdziwe. To bardzo delikatnie powiedziałem. Nie takie rzeczy w internecie się czyta. Dlaczego ludzie tak robią? Ponieważ są zaniepokojeni. Ktoś próbuje zmusić ich umysł do myślenia, a oni nie są do końca przekonani. Ale słyszeli, że tamto jest B i że tak nie wolno. W związku z tym przybierają pozycję zupełnie cielesną. I to czuć na tych postach internetowych, co oni piszą, że to jest wierzgające ciało, bo to się sprowadza do obrażania innych, do argumentacji emocjonalnej, żeby tylko komuś zamknąć usta, żeby go obrazić. To pokazuje, że w tym nie ma ducha. To jest totalne ciało, galopujące ciało. Podpieranie się krzywdą. A w ogóle to przecież jedni krzyczą po prostu, że ale inkwizycja tylu ludzi zamordowała i na stosach spaliła. Jak wy śmiecie jeszcze podawać się, że wy Bogu służycie? A ty, a wy nie wiecie, ile protestanci wyrżnęli w wojnie 30-letniej bezpośrednio po reformacji. Wiesz, i po prostu masakra. Jedno wielkie ciało. Ale jeżeli ktoś zna Boga, żyje z nim w przyjaźni i zna Go, spotyka się z nim, to może powiedzieć, tak jak mówi apostoł Paweł, cząstkowa jest moja wiedza i cząstkowe jest moje poznanie. Amen. Nie osiągnąłem jeszcze celu. Niektórzy ludzie, którzy żyją na ziemi, mówią, że oni już osiągnęli cel, bo oni wiedzą, w co oni wierzą. I oni się nie zgodzą na myślenie na temat swojej wiary. Jeden pastor mi fajny, pokazał fajny sketch, taki sketch biblijny. Mówi, słuchajcie, chciałem dzisiaj rozpocząć, to było spotkanie dla pastorów. Chciałem wam dzisiaj powiedzieć, że znalazłem werset, który bardzo potwierdza naszą wiarę, że ona jest słuszna. Mówi, i to jest po prostu fascynujące. Nigdy tego w Biblii nie znalazłem, ale wreszcie znalazłem, że w to, co ja wierzę, jest słuszne. No, sobie żarty robię, od razu uprzedzam. Ale mówi tak. Otworzyłem pierwszy list Jana i mówi tak. Jana 5,4. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Która wiara jest słuszna? Nasza. Nie musimy się już niepokoić. Rozumiecie? To jest po prostu niezłe. I tak chrześcijanie postępują często, że właśnie dochodzą do takiego miejsca absurdu. Nie rozumieją, że cząstkowa jest ich wiedza, cząstkowe jest ich poznanie, że jest wiele znaków zapytania, ale przez to, że nie mają żywej społeczności z Bogiem, to się boją. Boją się rozmawiać, boją się myśleć, boją się drugiego człowieka, który myśli inaczej. Bo myślą, że ten człowiek może ich pozbawić argumentów. Ale wiesz, ktoś, kto jest na drodze szukania Boga, społeczności z Nim, taki człowiek nie boi się drugiego człowieka, nie boi się, co ten człowiek myśli, bo on wie, że cząstkowe jest jego poznanie. Wiesz, tak naprawdę człowiek, który się uczepił paru rzeczy, które wie i nie rozumie, że wiedza nadyma, poznanie nadyma, a życie daje osoba Boga, taki człowiek będzie zawsze nieszczęśliwy, będzie zawsze niespokojny. Taki człowiek nigdy nie będzie w stanie wyciągnąć właściwych argumentów. Dlaczego? Bo nigdy nie będzie w stanie włączyć takiego biegu na luzie, żeby zobaczyć, o co tutaj chodzi, co tutaj się dzieje. Wiesz, jak ja jadę samochodem i po prostu coś zaczynam słyszeć, jakieś dziwne dźwięki, to pierwsze, co robię, to wrzucam luz i słucham, co się dalej dzieje. I teraz zaczynam sprawdzać, w którym układzie to jest. Co to jest, bo to po prostu słychać. Musisz coś zmienić. Ale wiesz, człowiek, który jest w poznaniu tego, co wie i wierzy, położył całą swoją nadzieję, taki człowiek, on nigdy nie usłyszy, co z nim jest nie tak, będzie dociskał pedał gazu, ile wlezie, żeby jak najszybciej dojechać i jego życie będzie bardzo ubogie. I może nikogo już nie zabierze w podróż razem z sobą. Amen. Bardzo, wiecie, mówię to dlatego, że w ostatnim czasie jacyś tam ludzie, których znam, się okazało, że byli w zborze, przeszli na katolicyzm. To jest bardzo ciekawe, bardzo oryginalne. Myślę, że źle zrobili, tak w ogóle. Ale fascynujące było to, jak zauważyłem, jak reagują inni chrześcijanie, którzy się z nimi znali. Jakiej paniki dostali. Jakimi epitetami zaczęli ich obrzucać. Ja po prostu patrzyłem na to i sobie myślę, że nie ma nic wspólnego z Bogiem. I decyzja może jest zła, ale to, co oni robią, jest jeszcze gorsze. Przypomniałem sobie czas, kiedy ja chrzciłem się w wieku dorosłym, kiedy miałem lat 20 parę. I pamiętam te, jak ja byłem obrzucany przez ludzi, którzy po prostu byli przekonani, że oni wiedzą i wszyscy inni błądzą. Teraz zobaczyłem drogę w drugą stronę i zobaczyłem te same reakcje ludzi. Ten sam niepokój. Wiecie, co więcej, zobaczyłem pewne takie szmery u siebie. Wiecie, i to mi się nie spodobało. To mi się bardzo nie spodobało, że zobaczyłem to u siebie. Ale natychmiast poszedłem do Boga i zacząłem z Nim rozmawiać. I mówię, Boże, pokaż mi, co tu się dzieje. Pokaż mi, co tu się wyrabia. Daj mi objawienie. I Bóg mi od razu powiedział, synu, ty zawsze jesteś ze mną. Wiecie, jak otworzyli list do Filipian, to jest niezwykłe. Ja głosiłem z listu do Filipian z 3 rozdziału wiele kazań i wszystkie kazania, które, może nie wszystkie, ale większość kazań, które głosiłem na podstawie listu do Filipian 3 rozdziału, dotyczyło tego, żeby się odcinać od swojej przeszłości. Bo tu jest ten znany fragment Filipian 3:16. Nie, przepraszam, wcześniej 3:13. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze. Więc jak wygłosiłem wiele kazań na ten temat, słuchaj, nieważne, co się przydarzyło w twoim życiu, niech cię to nie zatrzyma. Zapomnij o tym, co było. Szukaj tego, co przed tobą. To jest bardzo pozytywne przesłanie. Natomiast istota tego 3 rozdziału jest troszeczkę inna. I zobaczcie, co tu jest napisane. 3:7. Ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. Wiesz, Paweł jasno stawia sprawę. Wiesz, był Żydem, znał zakon, znał tradycję, był wychowany przez najlepszych rabinów w tamtym czasie. Przestrzegał prawa, był bardzo gorliwy. Wiesz, nawrócił się i zaczął głosić Chrystusa. Poznał Boga. Był w tym również bardzo gorliwy, nie przebierał w słowach. Jako jedyny w Biblii jest zapisany ten, który upomina innych apostołów, że źle czynią. W ogóle wydaje się, że po prostu był taki napompowany. W ogóle w liście czasami wydaje się, że się ociera o arogancję, bo mówi, że on nie radził się żadnego człowieka, żeby sprawdzić, czy to, co głosi, jest prawdą. Wyraźnie to mówi, więc po prostu taki mam obraz człowieka nieobliczalnego w swojej misji, w ciśnieniu, jakie mu towarzyszyło. A wiesz, ten człowiek nie mówi, że pokłada jakąkolwiek nadzieję w zmianie swojego kierunku, kierunku swojej wiary, zmiany swoich przekonań, zmiany swoich doktryn. On mówi, że wszystkie jego doktryny, wszystko, co poznał, wszystko, co jest zyskiem dla niego albo było zyskiem, on to wszystko przesuwa na bok, żeby te rzeczy nie zatrzymały go przed tym, to jest najcenniejsze i nazywa to wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. To jest najpiękniejsze. Poznanie Jezusa Chrystusa. Wiesz, szukajmy Jego twarzy, szukajmy Jego oblicza, starajmy się Go poznać takim, jakim On jest. Amen? Więc teraz wracając jeszcze do 1 Tymoteusza 1:8, bo nie dokończyłem. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeśli kto robi z niego właściwy użytek. Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i dla nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców, matkobójców albo mężobójców i tak dalej, cała lista się ciągnie. Ale to jest powiedziane, zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego. Więc wiesz, informacje są podane po to, żeby człowiek, który jest w złej kondycji, mógł zawrócić. Żeby można było powiedzieć, podejść do niego, ale żeby Bóg mógł podejść do niego ze swoim słowem i powiedzieć, źle. Błąd. Ograniczenie prędkości. Droga jednokierunkowa. I tu jest wyraźnie powiedziane, zakon nie jest zrobiony dla sprawiedliwych, ale dla grzeszników. Żeby napomnieć, żeby zwrócić uwagę. Co w takim razie jest dla sprawiedliwych i świętych? Dla nich najważniejsza jest przyjaźń z Bogiem. Dla nich najważniejsza jest przyjaźń z Bogiem. Wiecie, ja pamiętam ten czas, kiedy ja się miałem podjąć decyzję o chrzcie. Byłem przekonany gdzieś w swoim sercu. Chcieliśmy to zrobić. Umówił się z nami przyjaciel, ksiądz. Do dzisiaj jest naszym przyjacielem. To jest w ogóle... To jest dobra rzecz, to jest po prostu piękne, mimo że się nie zgodziliśmy i rozstaliśmy się, ale wtedy przyszedł do nas i zaczął rozmawiać z nami. I rozmawiał całą noc, że nasza decyzja jest błędna. ja nad ranem, gdzieś tam o piątej rano, gadaliśmy chyba o 10 wieczorem, ja doszedłem do takiego wniosku, że faktycznie to chyba nie ma sensu. On ma rację. Byłem przytłoczony ilością argumentów. Po prostu byłem zmiażdżony ilością argumentów. Wróciłem, obudziłem się rano, spotkałem się z Izą i mówię: Iza, podjąłem decyzję. Nie będę do tego tematu już wracał. Nie chrzcisz się. Iza mówi: no dobra, no nie chcisz się, to nic nie chcisz. Ale powiedziała jedną rzecz. Ale ja, to moja żona powiedziała, wtedy jeszcze nie moja żona, powiedziała: ale ja zamierzam słuchać Pana, co mi powie. Może teraz się nie ochrzcimy, ale lepiej słuchać Pana. Ja wtedy po prostu byłem jak walnięty obuchem. Dla mnie to była, w tamtym czasie dla mnie była zupełnie obca mi argumentacja. Co to jest w ogóle za argumentacja? Ja chciałem się ochrzcić, miałem jakieś argumenty. Spotkałem się z drugim człowiekiem, który miał kontrargumenty, przytłoczył mnie tymi argumentami. Ja nie mam już argumentów. Ja nie chcę już wracać do tematu. To jest błąd doktrynalny. A moja żona mówi: wiesz co, a zobaczymy, co nam Pan później powie. Wiesz, to jest tak, jakbyś po prostu, wiesz, próbował po prostu, nie wiem, na perkusji grać, nie wiem, smyczkiem. Do siebie nie pasuje. Ja mówię: mam argumenty, mam poznanie, mam wiedzę, podjąłem decyzję. A ona mówi: wiesz co, ale kto wie, gdzie nas Bóg jeszcze poprowadzi, co jeszcze będzie chciał z nami uczynić. I się nogi ugięły. Ja mówię: to w ogóle ze sobą nie pasuje. Ona gdzieś funkcjonuje w ogóle, lata po innej orbicie. Ale wiesz, to jest właśnie, wierzę, że to jest właśnie prawidłowe. Bo później za jakiś czas, minął rok, czy dwa lata, czy półtora roku, i po prostu wróciliśmy do tego. I wtedy już byłem bardzo przekonany przez Boga. Nie tylko dlatego, że Bóg dostarczył mi argumentów, ale też dlatego, że zaczął do mnie wyraźnie mówić, co ja mam czynić, i ja wiedziałem, że to nie tylko jest prawda słowa, ale to jest prowadzenie mojego przyjaciela, który chce mnie poprowadzić przez życie i który chce mi dać lepsze życie. Że nie podejmuję decyzji dlatego, że uzbierałem sobie garść dobrych argumentów i teraz to ja będę lepszy, bo mam lepsze argumenty, ale było coś więcej. Było to, że przyszedł Bóg i powiedział: tak chcę, żebyś żył, tak chcę cię poprowadzić. Były argumenty, była prawda słowa, ja w to wierzę, ja wierzę, że tak należy podchodzić, tak? Że takie jest biblijne podejście. Ale ja powiem ci, to jest coś cenniejszego. Cenniejsza jest przyjaźń z przyjacielem. Cenniejsze jest twarz króla, poznanie twarzy króla. W twarzy króla, w spotkaniu się z Bogiem, w relacji z Bogiem jest życie. Więc wiesz, na ile byśmy nie mieli zamieszania, na ile byśmy nie walczyli o różne rzeczy, nie męczyli się z różnymi rzeczami, to powinniśmy szukać możliwości spotkania się z Nim. Jest fajne. Nie wiem, czy ci się zdarzyło kiedyś zablokować po prostu w swoim życiu. Ja po prostu mam często taki czas, że po prostu dochodzę do jakiejś bariery i mówię: Boże, co jest grane? Szukam czegoś. Ale wiesz, zawsze kiedy pozwalam sobie na ten komfort, który jest, uważam, przez Boga nam przykazany, spotkania się z Bogiem, to wtedy nagle wszystko puszcza. Spotkać się z Nim twarzą w twarz. Relacja Ojca. Wiesz, jakiś czas temu słuchałem takiego słowa i to myślę, że to jest bardzo ważne słowo dla chrześcijaństwa. Ktoś powiedział tak: mieliśmy przebudzenie ewangeliczne, które mówi: zbawienie jest tylko w Chrystusie. Nie ma poza Jezusem zbawienia. I mamy chrzest wiary, chrzest w Jezusie, tak? Później ktoś powiedział: mieliśmy przebudzenie Ducha Świętego, które mówi, że musisz być napełniony, ochrzczony w Duchu Świętym. Mówi: a teraz jest czas, że powinniśmy być ochrzczeni w miłości Ojca. Bo tego chrześcijanie na masową skalę, przynajmniej w XX, XXI wieku, jeszcze nie doświadczyli. Wiesz, jakiś inny wymiar. Ale o co chodzi? Chodzi właśnie o to, żeby spotkać się z Ojcem, żeby spotkać się z przyjacielem. Żeby to, co mówi Paweł w liście do Efezjan, żeby zanurzyć się w głębokości Jego miłości. Żeby odkryć ten wymiar miłości, szerokość, głębokość, wysokość, długość, która jest powiedziane, ta miłość i ten pokój, przewyższa wiedzę człowieka, zrozumienie człowieka. Jest coś więcej i to jest On sam. Nie to jest tylko, co o Nim napisane, nie świetna wizytówka, nie świetna instrukcja, ale krok dalej. Wiesz, ludzie czasami mówią tak: a ja nie wiem, czy Bóg jest. Ja nie wiem, czy on jest. Ale wiesz, jest ciekawa sprawa, że jak człowiek, jakikolwiek człowiek zaryzykuje, to jest bardzo niebezpieczne miejsce dla ludzi niewierzących, ponieważ może to zmienić całe ich życie. Jeżeli człowiek w takim miejscu niewiary zaryzykuje dopuścić do siebie, że Bóg jest i będzie i przemówi do niego, to są zawsze zaskakujące efekty. Nie wiem, czy wy słyszeliście, ale słyszałem takich wiele świadectw nawróceń, które zaczynały się w ten sposób, że byłem tak i żyłem tak i tak, tak. I wreszcie doszedłem do miejsca, w którym powiedziałem: Boże, jeśli jesteś. Po prostu mógłbym takich świadectw po prostu sypać, wiesz, z rękawa różnych ludzi. A Bóg tylko czeka na to. I mówi: a, jestem. Boże, jeśli jesteś. No jestem, no to dobra, to fajnie. Odważyłeś się. Amen. Mogą być ludzie, którzy, wiesz, i to jest zwiedzenie, to jest ciągle bycie na poziomie umysłu, którzy szukają Boga i ciągle szukają argumentów na to, że On jest, albo argumentów na to, że Go nie ma. To jest jałowe życie. Ale kiedy człowiek przekracza ten próg: Boże, ja chcę Ciebie znać, jeżeli jesteś, to objaw się mi, chcę się z Tobą spotkać, przyjdź do mnie, przemów do mnie, zrób coś. Amen. Oczywiście to jest bardzo różna dynamika później tego spotkania, bo Bóg mówi do nas językiem, który my jesteśmy w stanie usłyszeć. Nie będzie do nas mówił po niemiecku, jeżeli nie znamy niemieckiego. I parę innych rzeczy związanych z kształtem duszy i tak dalej. Więc będzie do nas mówił tak jak my będziemy w stanie go usłyszeć. Ale to jest po prostu, to jest niesamowita droga do życia. W twarzy króla jest życie, a jego łaska jak obłok z wiosennym deszczem. Amen. Okej, okay, dobrze, jeszcze parę wersetów i będziemy się karmić Jezusem, będziemy mieć wieczerzę. Halleluja. 1 Koryntian 13, 12. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło, niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Widzisz, to jest cel naszego życia, żeby Boga poznać twarzą w twarz. Żeby Go poznać takim, jakim On jest. To jest po prostu najpiękniejszy sposób na życie człowieka. Żeby iść w taką stronę, żeby Go poznać takim, jakim On jest. Widzisz, my tu wszyscy siedzimy. I czasami jest tak, że siedzi człowiek w kościele i mówi tak: ale świetne kazanie było. Normalnie tak fajnie, tak o Bogu fajnie mówił człowiek. Tak? Czasami siedzimy i mówimy: jakoś tak nie wiem. Ale wiesz, ty możesz jedno i drugie przeskoczyć. Możesz to przejść. Kiedy? Wtedy, kiedy odważasz się na relację z Bogiem twarzą w twarz. Kiedy mówisz: Boże, nie ma pośrednika. Nie dano żadnego innego imienia ludziom, przez które mogliby być zbawieni. Nie ma nikogo. Jesteś ty i ja. Ani Maria, ani święci. Ani Kościół, ani pastor. Ani mój lider. Ja chcę po prostu Ciebie poznać. Ja chcę się do Ciebie zbliżyć. Religia by oczywiście powiedziała w takim momencie: pycha! Uważaj! Nie chcesz pójść drogą, po której większość ludzi chodzi. Ale wiesz, Bóg, który szuka tego, kogo kocha, będzie zachwycony postawą, która po prostu chce się właśnie przebić przez wszystkie zasłony, ludzkie interpretacje i zrozumienie ludzi o Bogu. I będzie próbował mówić: ja chcę wejść, ja chcę wiedzieć, kim Ty jesteś naprawdę. To jest po prostu piękne. To jest piękne. To jest sposób na życie człowieka. Spotykać się z Bogiem twarzą w twarz. Dalej. Okej. Okay. Teraz już mi się wszystko już mi się pomieszało teraz, bo po prostu nigdy nie udaje mi się mówić po kolei. Ale ja tęsknię za Bogiem. Powiem wam, moja przygoda z Bogiem to się zaczęła. Ja dokładnie pamiętam ten moment, bo któregoś dnia miałem, wtedy była koniec podstawówki albo początek zaraz techniką. Dzisiaj próbowałem dociec, które dokładnie kiedy to było, ale nie odkryłem. Wiem, że to były wakacje, nie było moich kolegów, koledzy wyjechali na wakacje, ja byłem sam w domu i moja mama wysłała mnie do sklepu spożywczego po cukier, jakieś 300 metrów. No i szedłem po prostu po ten cukier z siatką, szedłem w jedną stronę do sklepu 300 metrów, wracałem 300 metrów. Jak szedłem, to pamiętam tą modlitwę, bo pamiętam, że patrzałem na te wieżowce z mieszkaniami wokół. Ja to dzisiaj pamiętam i pamiętam, że to był początek mojego poważnej przygody z Bogiem, bo ja wtedy powiedziałem: Boże, ja wiem, że jesteś. Ja to wiem, ja to po prostu, to we mnie siedzi, że to jest, tego mi nikt nie zabierze. Ale mówię, ale ja chcę Cię poznać. To po prostu niesamowite zupełnie. Ja do dzisiaj pamiętam po prostu, jak idę sobie z tą siatką i czuję się totalnie samotny. Na pewno miało to wpływ na to, że kumple na wakacje wyjechali i że parę innych rzeczy nie było, ale po prostu szedłem i sobie mówię, Boże, ja wiem, że Ty jesteś, nie ma wątpliwości, ale ja Ciebie nie znam, ja chcę Cię poznać. Wiesz, to po prostu potem nastąpiło przyspieszenie. Natychmiast. Zaczęli przychodzić ludzie, pożyczać mi książki, których ja nie, u nich nie zamawiałem. Wiesz, jakieś świadectwa, jakieś historie. Zapraszali mnie na jakieś spotkania. I nagle zaczął się otwierać przede mną świat, w którym pojęcia nie miałem i który na początku nie wiedziałem, że jest właśnie tą odpowiedzią na to moje wołanie. Boże, że ja chcę Ciebie poznać. Ja chcę Ciebie poznać takim, jakim jesteś. Ja nie chcę już słuchać o Tobie. Ja chcę Ciebie poznać, jakim Ty jesteś. To jest piękne. Halleluja. Dobrze, to już było. Aha, z Filipian czytałem, tak? Okej. Więc najważniejsza rzecz, odrzucam wszystko, żeby zyskać Chrystusa, Pana mego, dla którego podniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. Rozumiecie? Znaleźć się w Nim. Po prostu zjednoczyć się z Nim. Nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tą, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwy jest z Boga na podstawie wiary. Żeby poznać Go. Poznać Go. Poznać. I doznać mocy zmartwychwstania Jego. Rozumiesz? Wszystkie po prostu profity. Jak wchodzisz do kogoś do mieszkania, tak? To po prostu poznajesz Jego, rozmawiasz z Nim. Nagle On zaczyna opowiadać, macie czas, nigdzie się nie spieszycie, jest niedziela po południu. Możecie sobie porozmawiać, zaczyna Ci opowiadać historię ze swojego życia. On Ci pokazuje mieszkanie, pokazuje Ci, jak urządził, pokazuje Ci zdjęcia z przeszłości. Poznajesz Go. Ale później też zaczynasz Go doświadczać, bo On Cię obdarza tym, z tego powodu, że Ty jesteś w Jego domu. Zaczyna Cię karmić. Może się o Ciebie pomodlę, może potrzebujesz pomocy. Wychodzisz, jesteś zmieniony. Poznałeś kogoś i doświadczyłeś tego, co On ma, ta osoba. I to jest, wiesz, to jest kierunek, w jakim Bóg chce nas poprowadzić. I Paweł mówi, zobaczcie, on mówi, chce się znaleźć w Nim, chce się zjednoczyć, chce Go poznać, doznać mocy, uczestniczyć w Jego cierpieniach, zjednoczyć się z tym, co On myśli, jak On czuje, jak On postrzega drugiego człowieka, jak ziemia wygląda z Jego perspektywy. To jest po prostu niesamowite. My widzimy wszystko z naszej perspektywy. Jesteśmy jak po prostu schwytani w pułapkę dwóch wymiarów. Płaska ziemia i my tak samo. Długość, szerokość, a wysokość nie bardzo. A kiedy spotykasz się z Bogiem, nagle po prostu widzisz, jejko, czym ja się w ogóle przejmuję? Nie takie problemy mają ludzie żyjący na ziemi. Jest, Boże, to ja jestem po prostu, jestem szczęściarz. Mi się udało. To są dramaty. Ale nie jestem przerażony. Ja mówię, Boże, jestem przerażony. A Ty jesteś przerażony? Mówię, nie, ja nie jestem przerażony. Ja to rozumiem. Ja wiem dlaczego, wiem po co i wiem, co można zrobić. Jest po prostu piękne. Cała perspektywa się otwiera. Ale kiedy ona się otwiera? Ona się otwiera wtedy, kiedy spotykasz się serce z sercem. Wiesz, czasami można spotkać drugiego człowieka i nie poczuć jego serca. Są ludzie, wiesz... Mamy różne przykłady. Są masę ludzi, którzy robią dobre rzeczy i w tym samym czasie ludzi, którzy ich zwalczają za to, że robią dobre rzeczy, bo w ogóle nie rozumieją, co oni robią. Zbiera owsiak pieniądze, robi świetną robotę. I nagle okazuje się, że są ludzie, którzy imię Boga noszą. I oni mówią, że coś jest w tym złego. Jest niesamowite zupełnie. Co to znaczy? To znaczy, że ktoś się tutaj z Bogiem nie spotkał. Ten, który to ocenia. On nie rozumie, że po prostu ktoś, że można robić rzeczy dobre, nie znając Boga. A Bóg wie, że tak można robić, bo tak w całej historii się działo. Bo Bóg bierze człowieka i go używa tak, jak chce. Czy to jest faraon, czy to jest król, czy to jest osioł, czy to jest zwykły sługa. Ale kiedy ty spotykasz Boga, zaczynasz widzieć z jego perspektywy świat i zaczynasz rozumieć. I uczestniczysz w tym, co on czuje i co on rozumie. Tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakbym już to osiągnął. Paweł jest szczery. On mówi, że ja tego nie osiągnąłem. Nie jestem doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa. Bracia, ja o sobie sam nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominam o tym, co za mną i zdążam do tego, co przed przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Jaka to jest ta najważniejsza nagroda w górze, do której jesteśmy powołani? To jest On. On. Wiesz, my jesteśmy po prostu tym pączkiem, On jest tym masłem. I my mamy się po prostu w Nim odnaleźć i naprawdę dopiero tam poznajemy, kim jesteśmy. To jest cel dla nas. Nigdy nie poznamy, kim jesteśmy, jeżeli nie pójdziemy tą drogą. Więc szukajcie Pana, szukajcie Jego oblicza, szukajcie mocy Jego. Wypytujcie się o Jego oblicze. Lider zespołu YouTube, Bono, powiedział taki tekst. Religia to jest to, co pozostaje, gdy duch opuszcza budynek. Wiesz, są formy, są instytucje, jest wiedza, jest nauczanie, ale to wszystko może być martwą religią, jeżeli nie ma serca, które kocha i nie ma Ducha Bożego, w którym można się skontaktować. Zostaje coś nie do wytrzymania, coś nieznośnego. Już wiele razy wam opowiadałem, miałem przyjaciół, którzy nawracali się ze mną, którzy nawracali się z ateizmu, z niewiary, albo w ogóle nie mieli za bardzo do czynienia z światem religii nigdy. Ja miałem wcześniej, zanim się nawróciłem, miałem do czynienia z światem religii, z ludźmi, którzy wierzyli w Boga i próbowali Go praktykować. Jeszcze jak ja się nawróciłem, ja wiedziałem, czym pachnie religia. Ja od razu to wyczuwałem. Ci moi przyjaciele często nie. Niektórzy załapali to dopiero po latach, niektórzy do dzisiaj tego nie połapali się w tym. I są tak umiłowali formę, która nie daje życia. Ja dzisiaj nie potrafię się z nimi dogadać. Ale nie w taką stronę Bóg nas powołał. Bóg nas powołał do tego, żebyśmy zawsze byli w czymś, co przekracza bariery religii. Żebyśmy szukali ducha, szukali istoty. Halleluja. Dobrze. My tedy wszyscy, 2 Koryntian 3,18, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni na ten sam obraz. Z chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. My tedy wszyscy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni na ten sam obraz. Z chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Możesz próbować poprawić swoje życie. Czytać różne poradniki, instrukcje, co można zrobić lepiej, jak możesz ze sobą postąpić lepiej. I żadna z tych rzeczy nie zastąpi ci przemiany, na którą trafiasz, kiedy spotykasz się z Bogiem. To jest po prostu w ogóle inny świat. Taką mam ilustrację na to. To jest ilustracja zgorszenia. Co się dzieje z tobą, kiedy spotykasz się z człowiekiem, który zrobił źle? Mamy, prawda, takie... Z niedawno właśnie ktoś dyskutował, bo jeden z ministrów powiedział, że Polska to dziki kraj, byłych ministrów. Dyskusja była na ten temat, czy to jest dziki kraj, czy nie dziki kraj i czy w ogóle wolno tak powiedzieć, tak dalej, cały temat. Ale fajnie jeden z komentatorów powiedział, mówi, no ja nie wiem, czy to może to i jest dziki kraj. Jeżeli główne wiadomości wieczorem o godzinie tam 19 albo 19.30 albo 18.50, zależy na której stacji, zaczynają się od informacji, że ktoś zgwałcił, udusił, poszatkował i wyrzucił 3-letnią dziewczynkę do stawu, to może to jest dziki kraj. Taki, no, dało mi to do myślenia. Ale wiesz, co to jest zgorszenie? Zgorszenie to jest coś takiego. Dociera do ciebie informacja, że ktoś żyje koszmarnie, bezbożnie. My czasami nam się wydaje, że mamy świętą postawę, że mówimy w takiej zasadzie, fuj, straszne, obrzydliwe, jak tak można? Nie mam z tym nic wspólnego. Ale prawda jest taka, Jezus o tym uczy, że kiedy trafia taka informacja na niewinne serce, to serce doznaje zgorszenia. Dlatego Jezus mówi, biada tym, którzy doprowadzili do zgorszenia niewinnego. Lepiej, żeby mu kamień żmuński przywiązać u szyi i wrzucić go po prostu do rzeki. Dlaczego? Bo prawda jest taka, że jeżeli człowiek, który jest niewinny, który ma jakiś poziom sprawiedliwości, świętego życia, on kiedy styka się z taką informacją, on staje się gorszy, ponieważ on automatycznie, u niego są zaniżone standardy. My tego nie dostrzegamy, my tak nie myślimy, ale taka jest prawda, bo my zaczynamy myśleć, okej, to są oni źli, my jesteśmy lepsi. Już coś złego się stało, jestem zgorszony. Zgorszenie, to w ogóle cały temat na oddzielne kazanie, ale zgorszenie to jest praca wroga w naszym życiu przez to, że poznaliśmy, zetknęliśmy się ze złem i odkryliśmy, poznaliśmy, o co tam chodziło. Jesteśmy gorsi. Przez to, że zgorszyliśmy się czymś. Ale teraz, tak jak się można zgorszyć, tak można się też uświęcić. Wtedy, kiedy podchodzimy do czegoś, co jest piękne, święte, doskonałe, lepsze od nas, wspanialsze, gdzie jest więcej miłości. I dlatego właśnie tutaj drugi list do Koryntian 3,18 mówi, my tedy z osłoniętym obliczem, czyli twarzą w twarz, bez zasłony, bez kamuflażu, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni na ten sam obraz. Wiesz, drogą do naszego poprawienia, do naszego uświęcenia nie jest czytanie tekstów i zrozumienie instrukcji, ale spotkanie się z żywym Bogiem. Po prostu siadasz i mówisz, Boże, a co ty myślisz? A kim ty jesteś? A co ty mówisz? A jaki ty jesteś? Chcę poznać twoje piękno. Boże, chcę poznać twoje piękno. Chcę poznać, jaki jesteś piękny. Jak jesteś wspaniały. Chcę to poznać. Chcę się przebić przez moje myśli, przez moje warownie, przez to, co mi powiedziano o tobie, co mi powiedziano do tej pory na twój temat. Chcę pójść dalej. I wiesz, kiedy czasami jesteśmy w jakimś miejscu Bożego działania, to właśnie tego doświadczamy. Słyszymy, mówimy, jejku, on mówi o tak wspaniałych rzeczach. To jest wspaniałe. Niedawno oglądałem film, w ogóle wam polecam, Palec Boży. Taki sceptyczny dosyć reporter zrobił jakiś czas temu, parę lat temu, reportaż po świecie, pojeździł, pokazał, co Bóg czyni. I po prostu oglądałem ten film i po prostu z minuty na minutę rosłem, jak to oglądałem. Jak słyszałem te teksty, że tylko miłość czyni cuda. Jak Heidi Baker w Afryce na tym filmie opowiada, że tak naprawdę cudów nikt nie może zrobić. To chodzi o miłość, to chodzi o pochylenie się nad drugim człowiekiem. Że jak pochylasz się z miłością nad drugim człowiekiem, to Bóg może czynić cuda. Wiesz, ja słuchałem tego i ja już byłem lepszy. Ja już byłem lepszy. W sobie myślę, Jezu, życie jest takie piękne, takie niesamowite. Można tyle zrobić po prostu. Bóg jest tak wspaniały i są tak wspaniali ludzie, którzy w to wierzą i którzy żyją w posłuszeństwie tym. Obejrzałem film, byłem mokry, zryczany, poruszony. A teraz zobacz, co może się wydarzyć, jak spotykasz twarz Boga. Jak spotykasz Boga. Jak stajesz przed Nim. To jest po prostu, to jest czad. Wiecie, kiedyś miałem taki sen. Od czasu do czasu mam sny niesamowite, ale miałem sen, to był full color sen. Śniło mi się, że unosiłem się nad ziemią, przemieszczałem się i znalazłem się w takiej krainie, która wyglądała zupełnie jak, wiesz, z bajki, nie wiem, takie pejzaże, wiesz, jak z Władców Pierścieni, albo, wiesz, jakiejś niekończącej się opowieści, czy jakieś po prostu, wiecie, takie po prostu niesamowite i góry, i równiny, i kwiaty, i zwierzęta, i kolory, i odcienie, i śnieg, i słońce, i plaża, i wszystko naraz. Po prostu znalazłem się w takim miejscu i byłem, dech mi zaparło, jak to widziałem. I wtedy zacząłem się obniżać z tego lotu w tym śnie. Zacząłem tak opadać, jakby lądować. Wiecie, i w pewnym momencie dotknęły moje stopy ziemi. I w tym momencie, kiedy dotknęły moje nogi tej ziemi, to coś jakby mnie wypełniło od stóp aż do serca, aż mi odebrało oddech. Takie było takie... Po prostu czułem takie szczęście, jakiego nigdy w życiu nie czułem szczęścia. Po prostu, wiesz, od palców po czubek głowy do koniuszków palców. Takie. I po prostu tylko powiedziałem, co to jest? To było we śnie. Ja wiem, że to był sen od Boga. I wtedy usłyszałem, to jest Królestwo Boże. I się natychmiast obudziłem. Było tak jakby, pyk, już byłem tutaj. I byłem taki zły. Że ktoś po prostu tak, ciach, przeciął. Ale wiesz, Bóg chce nam to dać właśnie. On chce nam dać siebie. On mówi, ja ciebie kocham, ja chcę, żebyś ty mnie kochał. Żebyśmy wzajemnie byli kochankami. Żebyśmy po prostu kochali siebie do utraty tchu. Na zatracenie. Pamiętam, chyba z rok temu Łukasz tutaj takie świadectwo głosił też o relacji z Bogiem, różne rzeczy mówił i opowiadał, że kiedyś z żoną ileś godzin rozmawiali przez telefon. Pamiętasz, Estera, ile to godzin było? Ja po prostu mówię sobie, jak można 8 godzin, jedno połączenie telefoniczne, jak byli w narzeczeństwie. Ja sobie myślałem, ja mówię, jakieś darmowe minuty, co to było? Wiesz, ale po prostu sobie myślę, to jest niesamowite. To jest miłość. I wiesz, i Bóg po prostu, On właśnie chce nas właśnie do takiego miejsca doprowadzić. Oczywiście niektóre żony teraz i mężowie mogą sobie pomyśleć, no i moja najdłuższa rozmowa telefoniczna z mężem, Stary, do 8 godzin to ci jeszcze brakuje, 90%, prawda? Albo w drugą stronę, czy coś. Wiem, że możemy takie myśli się wbudzać, bo my jesteśmy bardzo świadomi relacji z drugim człowiekiem, ale ja nie chcę tutaj do tego miejsca tego sprowadzać, ale pomyślcie sobie o Ojcu, o relacji z Bogiem. Wiecie, jak się czyta świadectwa ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną, i po prostu zostali zabrani z tego świata, znaleźli się przed Bogiem, rozmawiali z Nim, widzieli to, to zawsze jest ta sama historia. Jak mają wracać, czują się totalnie nieszczęśliwi, zagubieni i rozczarowani. To jest zupełnie fascynujące, bo ludzie, którzy czekają na nich na ziemi, którzy biorą udział w tej reanimacji, jak oni otwierają oczy, to mówią: o, super, wrócił, żyje. A ci, którzy wracają... Zupełny brak kontaktu, nieporozumienie. I ci ludzie, którzy przeżyli śmierć kliniczną, czytałem książkę, czytałem świadectwa, oni zawsze mówią: jedno, że wróciłem, i to było po prostu, to było jakieś, to nie wiem dlaczego, to po prostu chciałoby się tam zostać. To drugie mówią, i jeszcze gorsza jedna rzecz, nie można ludziom opisać tego, co się przeżyło. Wszystko tego się nie da opisać. Bo ludzie pytają później, ale jak było? No i tam opowiadają jakiś tunel, prawda, światełko w tunelu, różne historie tam, co im towarzyszyło, jakie emocje, ale zawsze jak o tym opowiedzą, to na koniec podsumowują, te słowa jakieś po prostu są dwukolorowe, jakieś czarno-białe. W ogóle po prostu ten język jest sztywny, on po prostu nie potrafi wyrazić tego, co ja tam przeżyłem. Kiedyś czytałem świadectwo takiego męża Bożego, Smitha Wigglesworta, przebudzeniowca. On 3 razy swoją żonę wskrzesił z martwych. 3 razy umierała. I po prostu umarła. Wstań w imieniu Jezusa. Ona wstała. Zrób mi herbatę. I dam jakieś inne rzeczy. To w sporych odstępach czasu było. Ona już była starszą kobietą. Jak ostatni raz ją wskrzeszał, to ona była całkowicie na niego zła. Powiedziała: ostatni raz to zrobiłeś. Nie waż się nigdy więcej. Tam jest tak po prostu, że nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić. Nigdy więcej. I on po prostu był pod takim wrażeniem. Ona była też, miała autorytet kobieta. Była generałem Armii Zbawienia. Takiej denominacji. Więc wiedziała, co mówi. Była wcześniej wierząca niż jej mąż. Mimo, że jego służba przeżyła później służbę żony. Ale on kiedy usłyszał to w autorytecie, że nigdy więcej nie waż się wskrzeszać z martwych. Ty nie wiesz po prostu, co tam jest. To sobie odpuścił. A wiesz, ale to jest to, to są tylko ilustracje dla nas, żebyśmy my wiedzieli, że to, co najpiękniejsze jest w naszym spotkaniu się z Bogiem. W tej naszej wrażliwości, żeby po prostu naprawdę z Nim rozmawiać, słyszeć Go, co mówi, wiesz, zakochać się w Nim. My na przykład walczymy. Miej telewizji, miej telewizji. No to jest dobre, to jest właściwe, to jest takie właściwe, żeby po prostu uważać, co się robi ze sobą, żeby nie głupieć w życiu, nie szaleć. Ale jak jesteś zakochany i nastawiony na relację z drugą osobą, to po prostu to traci sens. Rozumiesz, ty po prostu tym nie żyjesz, to ci nie smakuje. Miałem parę takich przeżyć parutygodniowych z Bogiem i powiem wam, później jak już się ta intensywność tego Bożego przeżycia wyciszała, to nagle orientowałem się, że ja przez tym całym czasie nie zrobiłem mnóstwa rzeczy, które zwykle robię. I nie dlatego, że o tym myślałem, a dlatego, że w ogóle o tym nie myślałem. Bo zakochany człowiek w relacji z drugim człowiekiem, on jest inny. Miłość zmienia, relacja zmienia. Ona zmienia skutecznie. Ona po prostu wydaje się, że omija rozum człowieka i trafia bezpośrednio do serca. I to jest to, co Bóg dla nas przygotował. Oryginalny cel dla każdego człowieka przed założeniem świata. Efezjan 4:1. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. To jest cel dla po prostu wszystkich ludzi, dla całego świata, przed w ogóle stworzeniem świata, żebyśmy byli z Nim, doskonali, święci, przed obliczem Jego, w miłości, zanurzeni w miłości. W miłości relacja z Nim. Oryginalny cel dla całej ludzkości. Cel dla jednostek, Paweł mówi. Teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem Jego, jako świętych, niepokalanych, nienagannych. Więc my Ewangelizujemy ludzi, ale po co my ich ewangelizujemy? Po co my głosimy Ewangelię? Czy po to, żeby ich poprawić? Czy po to, żeby ten grzeszny świat zmienić? To się przy okazji ma wydarzyć. A pierwsze i najważniejsze, co ma się wydarzyć, to głosimy to ludziom, żeby spotkali się z Bogiem. Żeby byli niedaganni, doskonali, święci. Gdzie? Przed obliczem Jego. Żeby stawić ich przed obliczem Bożym. Żeby zbliżyć ich do Boga. Kolosan 1:22. Nie, to było Kolosan 1:22. I teraz ostateczny cel dla ludzkości. Objawienia 22. Jest mowa o Nowym Jeruzalem. Na środku ulic jego i na obu brzegach rzeki jest drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liść drzewa służące do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic nieprzeklętego. Będzie w nim tron baranka i Boga, a słudzy jego służyć mu będą i oglądać będą oblicze jego, a imię jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie ich światłością i będzie panował nad nimi na wieki. I będą oglądać oblicze Jego. Amen. Więc my zmierzamy do po prostu całkowitego zanurzenia się w Bogu, do zjednoczenia z Nim. To jest nasz cel, to jest nasze przeznaczenie. Więc dlaczego mielibyśmy szukać dzisiaj, żyjąc na ziemi, czegoś mniej? Jak nie tego, co jest najważniejsze i co daje najwięcej siły. Psalm 69:18. Nie zakrywaj oblicza swojego przed sługą swoim, kiedy jestem strapiony. Rychło wysłuchaj mnie. Dawid rozumiał, że najważniejsze jest spotkać się z Bogiem. Mówi, nie zakrywaj przede mną oblicza. Psalm 80. Fajny psalm, trzy razy o obliczu Bożym. Psalm 84. Boże, odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Kiedy Jezus był na górze z apostołami, kiedy spotkał się z Bogiem, kiedy przemienił się i pokazał, że jest Bogiem, to pierwsza rzecz, która się stała, to jego twarz zaczęła lśnić. Psalm 88. Boże zastępów, spraw nam odnowę, rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Psalm 80:20. Panie Boże zastępów, spraw nam odnowę, rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Psalm 24. Takie jest pokolenie tych, którzy Go szukają. 24:6 to jest. Którzy szukają oblicza Twego. Amen. Cały kontekst. Za dużo, żeby przeczytać wszystko. Psalm 16. Strzeż mnie Boże, w Tobie szukam schronienia. Rzekłem do Pana, Panie, Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Po prostu niesamowity psalm. Dla człowieka, który szuka Boga, dla niego nie ma dobra poza Bogiem. My często jednak tak żyjemy, że jest tak wiele pożytków naszego życia z Bogiem, jest tak wiele fantastycznych rzeczy, że one już same są dobre. Ale powiem Ci, poza Bogiem to wszystko to jest jakaś podróbka dobrych rzeczy. Amen? Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. I 11, klucz. Daj mi poznać drogę życia. Obfitość radości w obliczu Twoim. Rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Psalm 4:7. Wielu mówi, kto ukaże nam dobro? Kto ukaże nam dobro? Wznieś nad nami światłość oblicza Twego, Panie. Halleluja. I nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc, oglądałem Boga twarzą w twarz, jak się, a jednak ocalało życie moje. To jest pierwsza Mojżeszowa, spotkanie Jakuba. Teraz Mojżesz nakazuje Aaronowi błogosławić lud. I mówi tak, powiedz Aaronowi jego synom, tak będziesz błogosławił synów izraelskich, mówiąc do nich. Niech ci Pan błogosławi i niech strzeże cię. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje przed tobą, nad tobą. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie. To jest błogosławieństwo Aarona dla całego Izraela. Halleluja. Amen. To jest miejsce, do którego Bóg nas posyła. W drugiej księdze Mojżeszowej, tym zakończę, druga księga Mojżeszowa, 33:11. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. To jest miejsce, do którego Bóg nas prowadzi. Teraz wiesz, niektórzy jeszcze myślą, to taka ostatnia refleksja, myślą w ten sposób. Mówią sobie tak, ale to jest jakiś mistycyzm, to szukanie Boga. To jest takie Boga dla Boga, żeby Jego twarz zobaczyć. Takie mi się wydaje to nierealne. Przecież trzeba jeszcze tyle rzeczy zrobić na ziemi. Trzeba pracować ciężko, uczciwie, zarabiać pieniądze, tymi pieniędzmi błogosławić innych, którzy potrzebują i tak dalej. Ale powiem ci, jak patrzę na Mojżesza, to myślę, że to był człowiek, który miał bardzo praktyczne zadanie do wykonania. On tak naprawdę miał z plemion, które zostały zrodzone z Abrahama, Izaaka i Jakuba, którzy był narodem niewolników, bez struktury, bez przywództwa, bez znania Boga, bez znania Bożych zasad, jednemu człowiekowi została powierzona misja, żeby uczynić z tego, można powiedzieć, motłochu, który uciekł z Egiptu, uczynić naród, który będzie wzorem dla innych narodów. I powiem ci, Bóg miał niesamowite przesłanie dla Mojżesza. I teraz odnajdujemy to, co dla niego stało się tym źródłem skuteczności, żeby mógł to dokonać. Jest powiedziane, że on wchodził do namiotu spotkania, który był poza obozem. Wtedy obłok chwały stawał przed drzwiami namiotu i Mojżesz rozmawiał twarzą w twarz z Bogiem, tak jak się rozmawia z przyjacielem. Dlatego wychodząc stamtąd mógł być skuteczny w swojej służbie. Mógł dawać rady, mógł dawać napomnienia, mógł zapisać prawo, które Bóg dał dla całego narodu. I tak naprawdę społeczność Mojżesza, właśnie tak bliska, jak niewielu ludzi na ziemi miało z Bogiem, spowodowała, że on był bardzo skuteczny w tym swoim praktycznym życiu. Dzisiaj, kiedy uwielbialiśmy Boga, myślałem o tym fragmencie, że Mojżesz rozmawia z Bogiem twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem, i sobie pomyślałem, że to jest przesłanie dla wszystkich ludzi, którzy odpowiadają za życie innych ludzi. Nie ma nic ważniejszego, niż szukać oblicza Bożego, spotykać się z Nim, bo tylko na tyle, na ile ja wejdę w relację z Bogiem, na tyle będę w stanie pomóc innym ludziom. Wiecie, to jest przykazanie dla Mojżesza, to jest życie Mojżesza i to jest przykazanie dla polityków, pastorów, księży, biskupów, kierowników, szefów, dyrektorów. To są właśnie dla tych ludzi, to jest przykazanie. Dla tych, którzy tak często wydaje się, że po prostu czasu nie mają. Ale tak jak powiedział jeden mąż Boży, gdy mam mało czasu na modlitwę, to zaczynam się więcej modlić. I to jest po prostu dla nas. To jest dla nas na dzisiaj. Amen.